Konferencja jest poświęcona wnioskowi o komisję śledczą w sprawie taśm prawdy Platformy Obywatelskiej. A w konferencji uczestniczy przewodniczący klubu parlamentarnego pan poseł Mariusz Błaszczak oraz wiceprezesi Prawa i Sprawiedliwości pan poseł Antoni Macierewicz i pan poseł Mariusz Kamiński. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak jak zapowiadaliśmy, dziś złożyliśmy projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań służb specjalnych, policji oraz członków Rady Ministrów i osób im podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku z ujawnionymi przez Tygodnik Wprost w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku procederem nagrywania urzędników, polityków oraz przedsiębiorców od lipca 2013 do czerwca 2014 roku w restauracjach położonych na terenie Warszawy. Proszę państwa, uważamy, że sprawa wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że odczytujemy działania koalicji rządzącej w ten sposób, że jest próba zapomnienia o taśmach prawdy, jest próba doprowadzenia do tego, żeby ta ważna z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego sprawa zniknęła z porządku debaty publicznej. Po wczorajszej decyzji prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego w naszym przekonaniu oczywistego złamania prawa przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra spraw wewnętrznych ujawnionego w treści tej rozmowy, uważamy, że tą sprawą powinna zająć się Komisja Śledcza, tą sprawą powinien zająć się Sejm Rzeczypospolitej. Uważamy także, że sprawa omawiana w Sejmie spowoduje ujawnienie taśm. Pamiętamy wszyscy, jak premier Donald Tusk deklarował, że te taśmy będą dostępne opinii publicznej. One, z tego co możemy przeczytać, są w posiadaniu ABW i prokuratury. A więc teraz po umorzeniu śledztwa naszym zdaniem powinny trafić do Sejmu Rzeczypospolitej i powinny trafić do opinii publicznej, tak żeby każdy mógł wyrobić sobie zdanie na temat funkcjonowania instytucji państwowych rządzonych przez koalicję PO-PSL. Jeśli rozważymy szansę przyjęcia tego wniosku, no to powiadamy tak. Otóż szanse są wtedy, kiedy PSL poprze nasz projekt. Czy tak zrobi? Słyszeliśmy wielokrotnie z ust prezesa PSL-u, wicepremiera Piechocińskiego, że sprawa musi być wyjaśniona. Wicepremier Piechociński stawiał tą kwestię na ostrzu noża. Mówił, że wyjdzie z koalicji, jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona do końca wakacji, a więc do końca sierpnia. Mamy już przeszło połowę września. Sprawa wyjaśniona wciąż nie jest. Deklaracje wicepremiera Piechocińskiego padły publicznie, a więc stwarzamy okazję wicepremierowi Piechocińskiemu i PSL-owi do tego, żeby nasz wniosek poprzeć i żeby sprawę do końca wyjaśnić. Przedstawicielami klubu parlamentarnego w pracach tej komisji będą panowie posłowie, byli ministrowie, doświadczeni politycy, pan wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz i pan wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana prezesa Macierewicza.
Szanowni państwo, może właśnie dziś jest dobry moment, żeby przypomnieć, jaka elita Platformy Obywatelskiej, jak wygląda elita Platformy Obywatelskiej, która rządzi Polską, jakie są jej kategorie myślenia na temat Polaków, na temat państwa polskiego, na temat własnych obowiązków, na temat naszych sojuszy i naszej przyszłości, na temat stanu naszej gospodarki. Chciałem, jeśli państwo pozwolą, chcieliśmy przypomnieć niektóre tylko, naprawdę bardzo skromnie dobrane, żeby państwa nie męczyć, ale jednak przypomnieć wypowiedzi, które stały się podstawą tego, co nazywamy taśmami prawdy, tego, co jest taśmami prawdy, tego, co obnaża jakość rządzących z Platformy Obywatelskiej. Pokazuje, jacy to są ludzie, jacy to są politycy, jak traktują naród polski, Polskę i polską gospodarkę, jak omawiają działalność przestępczą własną i jakie zamierzenia na przyszłość snują. Chcemy też Państwu pokazać, iż ta sprawa wbrew pozorom i wbrew temu, co zapowiadał pan Donald Tusk, jeżeli ma podtekst działania obcych służb, to te obce służby zapewne umieściły się w służbach podległych panu Donaldowi Tuskowi. Oto co mówi główny podejrzany na temat tego, jak wyglądała naprawdę ta afera, jakie były jej początki. Otóż mówi, że wszystko było zorganizowane przez służby specjalne, że on tym służbom specjalnym ponad rok temu mówił, że kilkudziesięciu najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej jest systematycznie podsłuchiwanych, kontrolowanych i zbiera się na ich temat materiały. On o tym uprzedzał, on o tym informował. Służby od roku świetnie o tym wiedziały, a co z tym zrobiły, no to już zależy od ich szefów, jeżeli mogę prosić dalej. I teraz przyjrzyjmy się niektórym z tych rozmów. Rozmowa pierwsza, być może w jakimś sensie najważniejsza. Rozmowa pana Marka Belki, Sławomira Cytyckiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Jak zniszczyć reprezentację patriotycznej części narodu, reprezentację Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskuje już 43% poparcia. Ano poprzez przestępczą działalność łamiącą zasady niezależności Banku Polskiego i przez umowę, przestępczą umowę między rządem, Donaldem Tuskiem i szefem banku, która tu jest dokładnie omówiona i dokładnie pokazana. Przypomnijmy, że ta umowa rzeczywiście jest realizowana. To nie jest fikcja, to jest precyzyjny plan, który od tamtego czasu jest realizowany. Nie mniej interesujące są wynurzenia pana ministra spraw zagranicznych, który na progu agresji rosyjskiej na Ukrainę mówi jasno i otwarcie, trzeba się słuchać Rosji. Trzeba się słuchać Niemiec. Nie ma co wiązać się ze Stanami Zjednoczonymi. A to jest frajerstwo. Tego nie wolno robić. Punktem odniesienia są Niemcy i Rosja. Taki powinien być polski sojusz. Co innego mówi się publicznie, co innego planuje się w rzeczywistości. I przyjrzyjmy się następnemu etapowi. Do czego chce pan Radosław Sikorski używać Sejmu Polskiego? Do czego chce używać komisji śledczych? Nie do dochodzenia do prawdy, nie do ścigania przestępstw, tylko do walki z opozycją. Temu ma służyć jego plan stworzenia komisji śledczej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości po to, by robić dwuletni cyrk, nie żeby dochodzić do prawdy. Powtarzam, celem jest wyłącznie walka z opozycją. Ale gdybym mógł jeszcze prosić tamto, bo ważnym momentem w tej całej sprawie jest oczywiście, jak się okazuje, zdrada tajemnicy państwowej, zreferowanie, na czym polegała tajna operacja, która oczywiście jest objęta klauzulą tajemnicy państwowej, a on tutaj ją bardzo dokładnie referuje. Możemy teraz wrócić, tak? No i wreszcie przestępcze rozmowy między panem ministrem Nowakiem, panem Andrzejem Parafianowiczem. Pan minister Nowak, zdaje się, znowu jest państwu dostępny, więc będzie mógł dokładnie to wyjaśnić, bo jakiś czas od tego momentu go nie było. Będzie mógł dokładnie wyjaśnić zarówno to, jak doszło do tego, że po dzień dzisiejszy nie jest zbudowany gazoport w tej dramatycznej sytuacji energetycznej, w jakiej się znajdujemy, no i jak również, jak wyglądają jego i jego żony rozliczenia finansowe i kto mu to załatwia i na jakiej zasadzie jeden minister załatwia drugiemu ministrowi w sposób przestępczy możliwość wyjścia z kontroli finansowej, ucieczki przed kontrolą finansową. No wreszcie finansowanie, omawianie przez pana Pawła Grasia i Jacka Krawca finansowania imprez sportowych, które będą służyły reklamowaniu Platformy Obywatelskiej i jej rządów. Warto też przypomnieć, do czego służą spółki Skarbu Państwa. Nie do tego, proszę Państwa, żeby zwiększać polską siłę gospodarczą, nie żeby rozwijać polskie możliwości dobrobytu. Nie, służą do tego, by umieszczać tam swoich przyjaciół, chociażby na kilka miesięcy, a dzięki odprawie gigantycznej, jaką się bierze z takiej firmy jak PGNiG, pan Kilian, przyjaciel Donalda Tuska, będzie mógł żyć dostatnio przez całą resztę swojego życia. Tak Platforma Obywatelska traktuje spółki Skarbu Państwa, polską gospodarkę. No i wreszcie okazuje się, że w sprawie Amber Goldu i tego, że to była piramida finansowa, że oszukiwano obywateli, a pan premier wiedział od dawna. Wiedział i nic z tym nie zrobił. Pozwolił, żeby tysiące Polaków było oszukiwanych, nabieranych, by rabowano ich mienie i milczał. Na koniec przypomnijmy, w jaki sposób planowano, w jaki sposób używano narzędzi państwa, organów państwa, żeby szantażować najbogatszych Polaków, żeby ich oskubać, żeby pokazać im, co to naprawdę oznacza zadawanie się z tłustymi misiami, w jaki sposób można sprawić, że nie będą bezkarni, jak można na nich wywierać presję. To wszystko składa się na obraz, któremu hołduje Platforma Obywatelska i jej elita. Rządzą nami ludzie, których hasłem jest to, że Polska nie istnieje, że nie ma państwa polskiego. To jest główne przesłanie rządzących Platformy Obywatelskiej i dlatego uważamy, że jeżeli w tej sprawie Sejm nie powoła komisji śledczej, to można się zastanowić, czy to pytanie nie trzeba będzie postawić także wobec Sejmu. Czy jest Sejmem, czy też jest tylko narzędziem kryjącym fakt, że państwo polskie nie istnieje, a rządzący używają go wyłącznie dla własnych korzyści, dla czerpania z tego profitów i przyjemności, a nie dla siły, rozwoju i dobrobytu Polaków.
Dziękuję panu prezesowi. Bardzo proszę, pan prezes Kamiński.
Proszę państwa, kontynuując myśl ministra Macierewicza, jeśli nie w tej sprawie, to w jakiej sprawie Sejm ma powoływać komisję śledczą? Komisje śledcze powołuje się w momencie, kiedy inne instytucje państwa zawiodły. Nie są w stanie uporać się z problemem, trafiają na blokady polityczne i istnieje głębokie domniemanie, że z taką sytuacją właśnie w tym momencie mamy do czynienia. Wczoraj prokuratura umorzyła śledztwo w jednym z ważnych wątków afery podsłuchowej i my odnosimy wrażenie, że prokuratura nie chciała tak naprawdę wyjaśniać tego, o czym mówili panowie. Proszę państwa, jeżeli my się dowiadujemy, że prokuratorzy nie odważyli się przesłuchać nawet Donalda Tuska na okoliczność, czy wysyłał ministra Sienkiewicza na rozmowę, czy też negocjacje z prezesem Belką, dając wiarę ministrowi Sienkiewiczowi, że była to całkowicie jego samodzielna inicjatywa, no to jest to, proszę państwa, śmieszne. Przecież każdy człowiek myślący zdaje sobie sprawę z tego, że minister Sienkiewicz nie mógł prowadzić tego typu rozmów tak szczegółowych, prawda, gdzie zarysowany został plan polityczny, no bez umocowania ze strony premiera. A jeśli takiego umocowania nie było, po pierwsze prokuratura powinna to wyjaśnić i zapytać o to Donalda Tuska, to znaczy, że minister Sienkiewicz znacznie przekroczył swoje kompetencje, które posiadał jako minister spraw wewnętrznych, gdyż zagadnienia, jakie omawiał, absolutnie dotyczyły funkcjonowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proszę państwa, kolejna sprawa, którą należy publicznie postawić, to jest wyjątkowo selektywne podchodzenie prokuratury do badania różnych wątków utrwalonych na taśmach, jakimi prokuratura dysponuje, a które są znane opinii publicznej. Proszę państwa, jak to możliwe, że prokuratura do tej pory nie przesłuchała ministra Sikorskiego? Podaję to jako przykład tej selektywnej działalności prokuratury w sprawie ewidentnej, w sprawie oczywistej. Tu nie chodzi, proszę państwa, tylko o dobry obyczaj czy zagadnienia etyczne, ale chodzi wprost o złamanie prawa przez ministra Sikorskiego. To jest drobna sprawa z pozoru, ale pokazująca i mentalność ludzi władzy i ewidentne złamanie prawa. Chodzi mi o te słynne cygara dla Donalda Tuska. Proszę Państwa, jakim prawem minister spraw zagranicznych zlecił pracownikom ambasady szukania luksusowych cygar na Kubie dla pana premiera? Jakim prawem użyto poczty dyplomatycznej, to są przepisy międzynarodowe, do prywatnych przesyłek dla Donalda Tuska? Dlaczego premier Donald Tusk, który wielokrotnie, no z informacji samego ministra Sikorskiego wynika, że chyba tam pada liczba pięciokrotnie, takie przesyłki były dla Donalda Tuska przekazywane przez ministra Sikorskiego, nie wpisał tych przesyłek do rejestru korzyści, czyli traktował to jako prywatny przywilej. Proszę Państwa, no to są rzeczy szokujące i pokazujące na to, że w sposób jawny, nawet w tak drobnych sprawach, prawo jest łamane. Ale takich pytań można stawiać wiele o działania prokuratury. Proszę Państwa, sprawa rewizji w tygodniku Wprost. Po raz pierwszy użyto do przeprowadzenia rewizji służby specjalnej. Proszę Państwa, wbrew temu, co wmawia się opinii publicznej, sąd nie orzekał, uznając, że żądanie prokuratury było legalne wydania taśm, nie orzekał w sprawie legalności działań ABW. Ja uważam, jestem głęboko o tym przekonany, to jest oczywiste, że użycie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu przeprowadzenia rewizji było nielegalne, gdyż nie było ku temu podstaw prawnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest powołana do ścigania najgroźniejszych przestępstw uderzających w bezpieczeństwo państwa, a nie do przestępstwa z formalnego punktu widzenia tak naprawdę błahego, zagrożonego wyrokiem do 2 lat więzienia i ściganego przez prokuraturę tylko na wniosek osób pokrzywdzonych, nie z urzędu nawet. Prokuratura nie miała prawa wydać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polecenia przeprowadzenia rewizji w redakcji tygodnika Wprost, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie miała prawa przyjąć takich czynności od prokuratury. Proszę Państwa, kolejna sprawa wymagająca wyjaśnienia. Otóż pan Marek Falenta twierdzi, że znacznie przed wybuchem afery taśmowej uprzedzał funkcjonariuszy służb specjalnych o tym, że ważni urzędnicy państwowi i politycy są nielegalnie nagrywani w warszawskich restauracjach. Wiemy już, że bilingi potwierdzają wersję pana Marka Falenty. Otóż co najmniej około 10 razy na przestrzeni pewnego okresu czasu kontaktował się z konkretnymi funkcjonariuszami ABW i CBA. On nie dzwonił na infolinię, tylko dzwonił do konkretnych funkcjonariuszy. Proszę Państwa, twierdzi, że doszło do spotkań i że na tych spotkaniach przekazał informacje o tych nagraniach. Otóż jako były szef CBA muszę powiedzieć, że jeżeli osoba przekazuje informacje służbie, to obowiązkiem funkcjonariusza jest sporządzenie notatki, niezależnie od wiarygodności tej informacji, sporządzenie notatki po takiej rozmowie. Takie notatki z rozmów z Markiem Falentą muszą być w służbach specjalnych, czy to CBA, czy ABW. Proszę Państwa, też zwracam Państwa uwagę na znamienne wypowiedzi obecnego szefa ABW, pana Pawła Wojtunika, który pytany o to, czy informacje dotyczące nielegalnych podsłuchów dotarły do CBA z wyprzedzeniem, za każdym razem odpowiada, że informacja dotycząca nielegalnych podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele, tutaj pada nazwa konkretnej restauracji, nie dotarła do CBA. Otóż być może ta informacja była natury bardziej ogólnej. Być może na tym etapie rozmów pana Falenty z funkcjonariuszami nie padła nazwa restauracji. Zapytajcie Państwo szefa CBA, czy przekazano informację, że w warszawskich restauracjach są takie rozmowy nagrywane. Czy takie informacje dotarła do CBA i co z tą informacją zrobiono? Czy mamy do czynienia tylko z niechlujstwem ewentualnym szefa CBA, który nie podjął czynności, kiedy funkcjonariusze otrzymali taką informację, czy z czymś więcej, to na to pytanie powinna odpowiedzieć komisja śledcza. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna niezwykle tajemnicza sprawa, która wiąże się z osobą nagrywającą, czyli z kelnerem Łukaszem N. Proszę Państwa, co się dzieje z Łukaszem N? Otóż został on zatrzymany kilka miesięcy temu. Prokuratura postawiła mu zarzuty, po czym dowiedzieliśmy się, że pan Łukasz N., osoba podejrzana, korzysta z ochrony policyjnej, przebywa w mieszkaniu konspiracyjnym Centralnego Biura Śledczego, jest utrzymywany na koszt podatników i korzysta z ochrony fizycznej funkcjonariuszy. Proszę Państwa, to są przywileje, z których może korzystać świadek koronny. Pan Łukasz N. nie jest świadkiem koronnym, tylko jest osobą podejrzaną. Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby takiej ochrony mu udzielać na koszt podatnika. Co więcej, nie ma też żadnych, jak sądzę, podstaw faktycznych. Policja może udzielać ochrony osobie, która obawia się o swoje życie, pod warunkiem, że jest to zagrożenie realne, że osoba taka musiałaby podać funkcjonariuszom fakty świadczące o tym, że jego życie może być zagrożone. Otóż, proszę Państwa, pan Łukasz N. obciążył w swoich zeznaniach Marka Falentę.
Czy Marek Falenta otrzymał zarzut gróźby bezprawnych wobec Łukasza N? Nie, takiego zarzutu nie otrzymał. Kto zatem zagraża Łukaszowi N? Dlaczego on jest faktycznie izolowany przez Centralne Biuro Śledcze, przez Zarząd Ochrony Świadka Koronnego od opinii publicznej, od państwa? Jakie są podstawy prawne i faktyczne? To powinna wyjaśnić Komisja Śledcza. W czyim to jest interesie? Czy na Łukasza N nie jest wywierana presja przekazania pozostałych nagrań, złożenia odpowiednich zeznań? Mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo przesłanek świadczących o tym, że prawo jest łamane, a co najważniejsze, że łamane jest prawo opinii publicznej do prawdy i do informacji o kulisach tej sprawy. Pan Sienkiewicz i pan Donald Tusk jeszcze niedawno zapowiadali, że we wrześniu opinia publiczna zapozna się z raportem na temat tej sprawy. Dziś już wiemy, że taki raport nie zostanie przedłożony przed Sejmem opinii publicznej. Co wiemy o tej sprawie? Czy wersja, którą sugerował nam Donald Tusk, że za tymi podsłuchami stoją rosyjskie służby specjalne, że scenariusz jest pisany w cyrylicą, prawda, jest wersją kompletnie oderwaną od rzeczywistości, tylko na użytek wystąpienia premiera w danym momencie? Tak naprawdę mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo manipulacji, a my jako obywatele, nie tylko jako opozycja, ale my jako obywatele mamy prawo do prawdy i mamy prawo rozliczać instytucje publiczne, takie jak służby specjalne, jak policja i jak prokuratura, z tego, co robią w tej sprawie. Dziękuję bardzo.